Przed mikrofonem Rok Siciński. Kłaniam się Państwu dziś z gościem wyjątkowym. Jest z nami Krzysztof Ścierański.
Witam Państwa.
I dziś temat też wyjątkowy, bo nie będziemy rozmawiać o Twojej nowej płycie czy starej płycie, ale będziemy rozmawiać o książce.
Jest mi bardzo miło.
No właśnie, zastanawiam się, jakie było pierwsze Twoje odczucie, kiedy na urodziny w sierpniu 2021 roku Renata Bednarz złożyła na Twoje ręce rękopis, czy też pierwszy egzemplarz roboczy książki zatytułowanej Z basem przez życie.
Renata zadzwoniła rok temu do mnie i zapytała, czy mogłaby napisać coś na mój temat. Nie wiedziałem, że to będzie taka obszerna pozycja, ale zgodziłem się oczywiście, przy czym jako jeden z argumentów podała, że właściwie na rynku nie ma żadnej publikacji dotyczącej mojej skromnej osoby w sumie, bo ja jestem osobą dla niektórych znaną, ale dla większości tajemniczą i zarośniętą po prostu. I co? I zgodziłem się. Dostałem, powiedzmy, ten rękopis. Przeraziła mnie ilość tego materiału, bo ta książka jest bardzo obszerna. Przypomnę, że zawiera około 500, czy ponad 500 stron.
Tak, dokładnie, 505 stron, ale 500 do tego stron? Jeszcze są...
Jest 100 stron bardzo dobrej jakości papieru, na którym umieszczone zostały zdjęcia z przeszłości.
No różnorakie. Rozumiem, że Renata Bednarz pyta cię, czy może napisać książkę o tobie. Ty się godzisz. W urodziny składa na twoje ręce roboczy egzemplarz, ale to nie był koniec książki.
To nie był koniec, dlatego że pomijam wszelkiego typu korekty i wybór zdjęć i różnych artykułów. Dobieraliśmy to jeszcze jakiś czas, kilka miesięcy w sumie. I dopiero jak zobaczyłem gotową książkę, to rzeczywiście zrobiło imponujące, nieprawdopodobne wrażenie. Są oczywiście plusy i są minusy, jak wszystko, co robimy, zawiera pozytywne i negatywne wrażenia. Pozytywne jest to, że ta książka jest pięknie wydana i że zawiera chronologię, cokolwiek to oznacza.
Tak, to może o tym powinniśmy powiedzieć na początku, że to nie jest autobiografia, bo nie sam ją pisałeś. To nie jest też biografia, tak bym tego nie nazwał.
Nie.
To zbiór wypowiedzi, wywiadów, które przeprowadziła Renata Bednarz z twoimi przyjaciółmi, z twoją rodziną, z twoimi współpracownikami scenicznymi i współpracowniczkami, ale także zdjęcia, o których wspomniałeś, no i takie archiwalne, encyklopedyczne tabelki zawierające, czy to płyty, czy kompozycje, czy festiwale, na których wystąpiłeś. No tak, czyli zacząłeś od plusów. Wydawniczo
jeszcze chcę dodać, że tutaj zawsze będę, czy ktoś będzie się mógł powoływać na tą książkę, ponieważ te festiwale i te płyty, na których grałem, czy które stworzyłem, czy nagrałem, są niezaprzeczalnie tutaj w tej książce i są z datami i nawet bardzo często z miejscem, którym nagrywaliśmy. Mogłoby się wydawać, że to nie jest takie ważne, a jednak patrząc już z perspektywy prawie 50 lat pracy, te rzeczy umykają, a bardzo często są ważne i ludzie nie wiedzą, skąd brać informacje na te szczegółowe różne pytania. Także to jest pod tym względem ta książka jest bardzo dobra. I chcę podziękować pani Renacie, która poświęciła rok życia po to, żeby stworzyć właśnie taką piękną publikację.
Żeby stworzyć to śledztwo, bo autorka sama tak nazywa proces powstawania tej książki, doszukiwania się informacji, rozmów z kolejnymi artystami, ale także słuchania i czytania wywiadów z tobą, przeprowadzonych przez innych dziennikarzy, bo i takie wywiady znalazły się właśnie w tej publikacji. No mniej więcej myślę, że słuchacze Radiowej Dwójki wiedzą, jaka jest konstrukcja tej książki, to może przejdźmy do jej treści. I zamiast od ogółu, to od szczegółu. Wielu rozmówców wspomina, że jesteś spóźnialski, więc trzeba to zdementować, bo dzisiaj się nie spóźniłeś.
Byłem punktualnie, byłem nawet minuta wcześniej.
Choć zajął cię jeden muzyk w korytarzu Polskiego Radia.
Tak, spotkaliśmy się z Leszkiem i z Leszkiem Życzerem i rozmawialiśmy chwilę na temat nut, których nie znam specjalnie.
Ale zdążyliśmy na czas, zanim czerwona lampka w studiu Radiowej Dwójki się zaświeciła i teraz jesteś słuchaczkami i słuchaczami programu Drugiego Polskiego Radia. Czy mógłbyś dźwiękowo, ale nie za pośrednictwem gitary, ale twojego głosu, wcielić się w Tomasza Stańkę?
Pamiętam, Tomek był postacią bardzo kolorową i charakterystyczną. Pamiętam, że czasami zwracał się do swoich słuchaczy lub słuchacza, mówił, ale jak najczęściej, jak było kilka osób, mówił w trzech osobach. Mękiet, proszę pana. No i tam opowiadał różne historie. Ja nie mogę zdradzać różnych zachowań Tomka, tym bardziej, że no nie mam od niego, nie dostałem od niego pozwolenia, a dwa, bardzo często mówi o ludziach, którzy już no odeszli, na przykład o Januszu Skowronie. Oni nie mówili o nim, że jest niewidomy, tylko mówili ślepiec. Mówili Tomek Stańko i Tomek Szukalski mówi, mękiet, proszę pana. I ślepiec jest silny jak koń. Takie mieli te swoje, ale ja nie chcę już to wszystko.
Dobrze, nie będę cię ciągnął za język, ale rzeczywiście
żałuję, że nie nakręciłem. Jeszcze wtedy nie miałem telefonu, który miał taką możliwość, żeby kręcić filmy krótkie lub długie. Opowieści Tomka Stańki albo opowieści Janusza Muniaka, który był wyjątkowym, no,
nieprawdopodobnym
gawędziarzem o niespotykanej wyobraźni. Z Tomkiem Szukalskim rozmawiałem kiedyś bardzo długo, zresztą jeździliśmy, byłem jego kierowcą, muszę powiedzieć, z dumą, ale również słuchałem jego opowieści dotyczącej na przykład historii polskiego jazzu i on mi bardzo dużo rzeczy wyjaśnił, takich, o których nie miałem pojęcia. I mówił na przykład graj rytm. Takim no, tym swoim charakterystycznym głosem. Muzycy, którzy nie wiedzieli, o co chodzi, myśleli, że grają źle rytmicznie. A graj rytm w przypadku takiego grania dżemowego, czyli spotykamy się i coś tam gramy. Graj rytm oznaczało spróbuj zagrać formę utworu I've Got a Rhythm.
Czyli znanego. Standard jazzowy.
Tak jest, tak jest. Chodzi o formę George'a Gershwina, który napisał I've Got a Rhythm, który składa się z czteroczęściowej, takiej typowej dla muzyki jazzowej formy.
Tak, więc o imitowaniu przez ciebie polskich legendarnych muzyków jazzowych także możemy w tej książce przeczytać. Myślę, że dobrze byłoby naznaczyć kilka takich wątków wiodących, ale najpierw chciałem cię spytać, czy podczas lektury tejże książki, bo zakładam, że ją przeczytałeś.
Nie wszystkie fragmenty przeczytałem. To znaczy niektóre pomijałem, ale celowo, nie chciałem sobie albo psuć humoru.
To dobrze, to jakie pominąłeś? Które z nich pominąłeś?
Niektóre, Andrzeja Olejniczaka pominąłem, poza dwoma fragmentami, na które zwróciła mi uwagę autorka tej książki. Jeden z Andrzeja cytatów jest zresztą z tyłu. Chyba się ukazał. Znaczy miał być.
Nie, jeśli chodzi o saksofonistów, którzy wypowiadają się w tej książce, a których cytaty znalazły się na odwrocie książki, to jest tylko albo aż Zbigniew Namysłowski.
Tak jest.
Bo Renata Bednarz także zdążyła spotkać się z niektórymi artystami, których już wśród nas nie ma. Ale ty, czytając te fragmenty, które przeczytałeś, to jakie uczucia tobą targały? Zgadzałeś się z nimi? Byłeś zakłopotany?
Było wzruszony? Bardzo dziwnie, bo różnie ludzie mnie odbierają. Takie zadanie ktoś wymyślił, profesor z ASP, pan Lech Majewski, wymyślił coś takiego, że zaproponował 27 studentom, najczęściej studentkom, żeby na podstawie mojej muzyki narysowali, czy skomponowali okładkę. I jak to się ma kolorystycznie? Okazuje się, że to są tak odległe od mojej wyobraźni, o mojej muzyce, tak odległe kolory i formy, to niepojęte. Podobnie było tutaj, że ludzie różnie mnie interpretują, moją osobę. Ale po kilku fragmentach, które przeczytałem, uruchomił się jakiś mechanizm w moim organizmie. Nie mogę już słuchać pochwał na swój
jest
temat.
Jest ich tu sporo.
Tu jest ich bardzo dużo i myślę, że to jest przesłodzone w tym sensie. Oczywiście ktoś, kto czyta o mnie, zna mnie lub nie zna, może to tolerować lub nie. Ale
Ale nie myślałeś o tym tak, że to nie znaczy tak bardzo bezpośrednio o tobie, co bardziej bezpośrednio o stosunku rozmówców do ciebie. To tak, w cudzysłowie laurka, ona jest, mam wrażenie, zupełnie szczera i wystawiona przez ludzi, których no, czasem znasz się z nimi całe życie, a czasem są to osoby, które spotkały cię tylko raz, bo i tacy rozmówcy
pojawiają
się na tej
Ale
stronie.
Fakt, że od czasu do czasu rozmawiamy z autorką tej książki i z moją żoną, i poruszamy jakieś tam kwestie dotyczące mnie, przyznam się, że jestem no już źle nastawiony do tego. Nie jestem w stanie już brać siebie jako osoby, jako bohatera książki czy jakiejś tam opowieści. To jest bardzo trudne, bo to może, jeżeli one występują, te pochwały w zbyt dużej ilości, niestety powodują taki rodzaj, nie powiem wstrętu, ale rodzaj niechęci. Do w ogóle do tematu. Wolałbym się zająć
właśnie
muzyką, czy filmem,
to
czy rysunkami.
Na ten temat, na temat książki, jeszcze raz przytoczę jej tytuł, na temat książki Z basem przez życie dziś rozmawiamy i zgodziłeś się na to spotkanie.
Tak. Oczywiście jestem gotowy na każde, prawie na każde pytanie.
Na łamach tej książki bardzo często znajdują się twoje słowa, bo Renata Bednarz wielokrotnie dopytywała cię o wiele aspektów i mam wrażenie, że o ile pamięć czasem zawodzi, bo rzeczywiście tak są jest. To kwestie sprzed pół wieku, to najchętniej chyba opowiadasz o gitarach. Nawet kiedy w zeszłym tygodniu przyjechałem, by odebrać jeden z egzemplarzy do twojego domu, to zanim mi dałeś egzemplarz, to najpierw zaprowadziłeś mnie do studia, żeby pokazać swoje gitary, których masz w tymże studiu.
Dużo, dużo. Nie podajemy cyfr, ale dużo gitar.
Dobrze, nie będziemy
niebieskie
wspomnieć, że to około 70. Więc rzeczywiście najchętniej mówisz o gitarach, niejako unikasz mówienia o sobie.
Bo gitary są bardzo ważnym elementem w moim życiu. Od najmłodszych lat, czyli od kiedy zacząłem się interesować tym instrumentem, polubiłem zjawisko, które się nazywa gitarą elektryczną. Pierwszym takim sygnałem, który pamiętam, to w latach 60. któryś z moich sąsiadów przyniósł prospekt gitarowy firmy Fender i tam zobaczyłem zdjęcie, które jakbym popatrzył dzisiaj, to myślę sobie, no jakieś kiczowate, okropne zdjęcia gitar na tle zachodzącego słońca albo takich gór skalistych lub no, z fragmentami Stanów Zjednoczonych. Ale te gitary miały tak piękne kształty i kolory, były tak no wspaniałe, że od razu się zakochałem w tych gitarach od pierwszego wejrzenia. Pamiętam Telecaster Bass.
I w ten sposób Krzysztof Ścierański właśnie naprowadził naszą rozmowę z książki na gitary. No dobrze, ale tych gitar nie było. Nie mogłeś pójść do sklepu i wybrać pierwszego, lepszego Fendera.
Nie mogłem, ale w Krakowie, gdzie mieszkałem, na rynku był Komis, gdzie sprzedawano aparaty fotograficzne, różne radia, na przykład zagraniczne. Właściwie sklep z zagranicznymi rzeczami, które były w tamtych czasach, przypomnę, w latach 60. były bardziej kolorowe niż te produkowane w Polsce. I właściwie wszystko, co było w tym sklepie, było fantastyczne, ale w kącie wisiało zawsze kilka gitar. To nie były polskie gitary. Polska wtedy jeszcze nie produkowała, albo produkowała tak mało gitar i były tak niedoskonałe również, że nie liczyły się w mojej wyobraźni jako coś wartościowego. Pamiętam gitary, które wisiały, których nie wolno było dotknąć, bo pan z zalady mówił, panowie, tylko nie dotykajcie.
To jest eksponat.
Tak. I to było niesamowite. Były Hagströmy, były Hofnery i Jolany. Te trzy firmy pamiętam. Jolany, wiadomo, czeskie.
Czechosłowackie.
Czechosłowackie. Hagströmy były szwedzkie, czego ja nie wiedziałem. I Hofnery były niemieckie, ale Hofnery były, dlaczego były fajne? Dlatego, że Beatlesi grali.
Dlatego, że Paul McCartney
na skrzypcach. Tak. Zresztą pierwszym basem, na jakim grałem, prawdziwym takim z prawdziwego zdarzenia, to był właśnie Hofner produkcji RFN-owskiej, jak się wtedy mówiło.
Ja nie pozwolę ci rozmawiać o gitarach, bo dziś rozmawiamy o książce. O książce, w której jednak wśród tych ważnych wątków powracających jest miejsce, w którym znajdujemy się teraz, czyli Polskie Radio. Jesteś między innymi laureatem Splendora, ale bardzo dużo, chyba kilometry taśm nagrałeś tu na miejscu, no a poza tym nie tylko zawodowe życie pośrednio było związane jest z
radiem. Ja bardzo często przedstawiam się, jak przyjeżdżam do Trójki, jako kierowca mojej żony. Panowie, ci, którzy często mają dyżury w niedzielę, kiedy podwożę moją żonę do pracy, wiedzą i wpuszczają mnie bez żadnej legitymacji, żeby wiedzą, że pan kierowca, proszę bardzo. Przyjeżdżam, ponieważ Lidia, która już jest na emeryturze, ale współpracuje z Polskim Radiem, organizuje, czy współpracuje z Polskim Radiem, organizując właśnie koncerty, wykonując taką niewdzięczną papierkową robotę. Przypomnę, że pracowała w radiu prawie 40 lat.
Ale twój kontakt z Polskim Radiem to nie tylko, skoro teraz już słuchacze wiedzą, że również pośrednio przez twoją małżonkę, no tak, bezpośrednio oczywiście, jeśli chodzi o sesje nagraniowe, ale także, o czym może nie wszyscy wiedzą, bo w tej książce jest wiele twoich aktywności, o których być może nie wszyscy sobie zdawali sprawę, także teatr Polskiego Radia.
Tak.
Pisałeś muzykę do spektakli?
Ja wymyślałem muzykę. Ciekawa historia. Dyrektor Teatru Polskiego Radia, pan Janusz Kukuła, jak się dowiedziałem z książki, później pięknie napisał na mój temat, porównał mnie do poety XIX-wiecznego, co właściwie jest zaszczytem dla mnie. Osoba, która zna się bardzo dobrze na sztuce, przyjęła mnie do siebie jak swojego artystę. To bardzo mi to pochlebia i jestem dumny z tego, że miałem przyjemność nagrywać różnego typu audycje. Ale najbardziej utkwił mi w pamięci taki fragment, w którym ja przyjechałem tutaj do studia, przywiozłem bardzo dużo sprzętu, cały samochód rozładowałem, pomagał mi Janek Chomka, on ma taki specjalny wózek, ładowaliśmy to na ten wózek, potem jeszcze drugi wózek, no dobrze. I ja to z półtorej godziny rozstawiałem wszystko, no umówioną godzinę, nie byłem spóźniony. I w końcu zapraszam je do siebie, mówi tak: słuchaj, sytuacja jest taka, ona lat tam 21, on lat 22, chówce pracy, lata 60, przedmieścia Berlina. Ona słowa po niemiecku mają butelkę wina. Graj. Stworzył w mojej wyobraźni umyśle rodzaj...
Kontekst.
No kontekst. Miejsce, temperatura powietrza, pod wieczór i tak dalej. I to zainspirowała mnie do napisania jakiejś tam muzyki, której ja nie pamiętam za bardzo, ale jemu się to bardzo spodobało. Rzeczywiście, jak słuchałem tej audycji, potem wyczułem, że rzeczywiście coś w tym jest, że to nie jest takie byle jakie i właściwie przypadkowe. To wszystko ma głęboki sens. Poza tym wpływa na bardzo pozytywnie na słuchaczy, którzy dzięki temu, że słuchają i słowa, i tej ilustracji muzycznej, bo to była ilustracja muzyczna, to uruchamiają swoją wyobraźnię i ta akcja zaczyna się toczyć w ich głowie i zostaje w nich jako coś, mam nadzieję, pięknego.
A zatem nie komponowałeś, po prostu improwizowałeś muzykę.
Improwizowałem
ilustracyjną.
Bardzo często pod wpływem tekstu różne fragmenty. Fragmenty, które wymagały diametralnej zmiany lub lekkiej zmiany tej ilustracji były bardzo ważne.
Bardzo wielu kompozytorów dałoby się pokroić za to, żeby swój proces twórczy tak skrócić i przejść do rzeczy od razu. Myślę, że...
Ale to jest piękne, bo ja mając do dyspozycji...
byłoby prostsze.
Mając do dyspozycji gitary i wszystkie te efekty, których jestem w stanie używać jednocześnie, doszedłem do takiego stanu, w którym jestem natychmiast gotowy do reakcji na słowo. Piękne. Bardzo często na żywo graliśmy i z Januszem Kukułą, i z różnymi innymi twórcami. Nie zawsze to były udane spektakle, ale zawsze, w każdym razie ja, no ale aktorzy również, dawaliśmy z siebie wszystko.
Te wątki radiowe przenikały się oczywiście z prywatnymi. Starczy powiedzieć, że z tej książki możemy dowiedzieć się, że ciebie z małżonką do ślubu wiózł Wojciech Przybylski.
Wojciech Przybylski. Niestety nie mam go już wśród nas. Szkoda, bo odszedł realizator za wcześnie. Wspaniały człowiek, bardzo dowcipny.
To prawda, ale niejako zamykając wątki radiowe, chciałbym przejść naturalnie do wątku właśnie prowadzenia samochodu. Już zdążyłeś w tej naszej krótkiej rozmowie poruszyć temat, iż przedstawiasz się jako kierowca swojej małżonki, że woziłeś Tomasza Szukalskiego, byłeś jego kierowcą, z czego jesteś dumny i wcale się nie dziwię, ale też często mówisz, że zawód muzyka to jest przede wszystkim jeżdżenie samochodem, co uwielbiasz.
To, no ja wiem, czy ja uwielbiam. Coraz
zmienia ci się
chyba,
to?
To trochę mi się zmienia. Chociaż no wciąż jeżdżę samochodem i to na długie dystansy. Ale chcę powiedzieć, że jeszcze byłem kierowcą Wojtka Karolaka, co było równie fascynujące. No Wojtek w czasie takiej jazdy, na przykład z Krakowa do Wrocławia, był w stanie opowiedzieć niejedną wspaniałą książkę. Naprawdę. A jeżeli chodzi o tą jazdę, no to jest konieczność. Wielu moich kolegów, a zwłaszcza Zbyszek Jakubek wymyślił, że my jesteśmy członkami Związku Transportowców z własnym programem artystycznym.
Więc zawodowy kierowca, który przy okazji także gra koncerty. Koncerty oczywiście nie tylko w Polsce. Jest tu wiele historii o twoich wojażach wraz z przyjaciółmi, z zespołami i to tymi najsłynniejszymi. Ale szczerze przyznam, że no, dla fana jazzu, polskiego jazzu, może niespodzianek w tej książce nie ma zbyt wielu, ale mnie zdziwiło to, jak ogromną gwiazdą jesteś na Węgrzech.
Ja jestem rzeczywiście znany na Węgrzech za sprawą kilku osób. Przede wszystkim Attili Malecza. Attila Malecz jest, czy był szefem zespołu Hungarian Bob Art Orchestra. To był zespół, który wykonywał jego kompozycje. Spotkaliśmy się, o czym ja nie wiedziałem, w Belgii, jak przylecieliśmy z Krzesimirem, z Andrzejem, z zespołem String Connection, przylecieliśmy na taki konkurs do Hoylard. To jest takie miasto, małe miasteczko koło Brukseli, gdzie...
Małe, ale ze słynnym festiwalem.
Tak, gdzie wystąpiliśmy, dostaliśmy pierwszą nagrodę. I Attila usłyszał nas po raz pierwszy tam i postanowił wyciągnąć mnie z tego zespołu i zaproponował mi kilka tras koncertowych. Te trasy koncertowe, tutaj w książce jest podana chyba jedna z nich, to było 20 lub 21 koncertów. I teraz jak ja jadę...
Oczywiście w miesiąc.
Tak, bardzo krótko, dzień po dniu. Jak jadę przez Bratysławę w kierunku Budapesztu, to mam tak, po drodze Szombat Hej. No przecież ja tu grałem ze 3 razy. Potem Tatabania. No przecież grałem. Zola Gresek. Grałem. I tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie miasta zwiedziłem. Jednym właśnie z tych organizatorów był Attila. A drugą postacią, czyli jedną z kilku jeszcze, jest Wojtek Kriston, który jest w tej chwili pracownikiem Instytutu Polskiego na Węgrzech. I udawało się grać na tych różnego typu festiwalach.
No tak, ale to oczywiście ich pomoc, bo bez twojej muzyki, tej sławy węgierskiej by nie było. Oczywiście nie umniejszam tutaj rozpoznawalności w naszym kraju, gdzie przede wszystkim swoją karierę budowałeś i wciąż utrzymujesz. No ale jak okazuje się z książki, no na Węgrzech ta popularność była na tyle duża i tych koncertów było tak wiele, tak dobrze przyjmowanych, że nauczyłeś się węgierskiego i prowadziłeś te koncerty po węgiersku. To prawda?
Nie wiem, czy to jest prawda. No, prawdą jest, że trochę rozumiem po węgiersku i jak byłem na pierwszym koncercie, pytam się Attila, co znaczy to albo tamto? Albo napisz mi, ja się nauczę fonetycznie, jak powiedzieć po węgiersku, dobry wieczór państwu, nazywam się tak i tak, chciałbym przedstawić zespół. No i on mi napisał, ja na początku nie rozróżniałem, gdzie jest początek wyrazu, gdzie jest koniec, tylko nauczyłem się tak jeszcze kiwanok, Ścieleński Krzysztof Władiok, seretne bemutotny ocenekor. I zacząłem pomalutku, idąc ulicą, słyszałem, jak rozmawiają Węgrzy między sobą. Mówią, a to, a tamto. O, ja znam to słowo, co to znaczy. I męczyłem ich przez jakiś czas. Nawet prosiłem o różne, żeby mi tłumaczyli na bieżąco różne interesujące mnie wtedy językowe zagadki. Homo tortu, mel tortu, co to jest. Ale w tym celu, zanim jeszcze pojechałem na trasę, kupiłem sobie były takie dwie kasetki dla polskich turystów. Mhm. Czyli proszę, dzień dobry, ile kosztują rajstopy, albo co to jest, jak się mówi staniczek, albo biustonosz, albo co to jest. Te wszystkie zwroty były na tych dwóch taśmach. Ja przesłuchałem dwa razy. I potem okazuje się, że mnie się to przydało, ponieważ te słowa dodawały mi pewności siebie i orientacji w tej przestrzeni
jest
językowej.
Jest to też pamięć muzyczna. Nie ma się co trochę oszukiwać, tak, że melodia języka, a umiejętności, właśnie ta pamięć muzyczna pomaga w nauce języków, szczególnie jeśli twoja pamięć muzyczna jest no znacznie ponad normę, bo przypomnijmy, że takiego formalnego wykształcenia muzycznego nie posiadasz.
Posiadam, próbowałem, robiłem różnego typu próby. Już w dzieciństwie rodzice zmuszali mnie do tego, żeby mnie i mojego brata, żeby uczyć się na fortepianie. I uczyliśmy się jakiś czas, ale potem po kilku tych lekcjach byliśmy naprawdę bardzo mali. Jak przychodziła pani, to myśmy się chowali pod łóżkiem gdzieś tam, czy pod fotelami uciekaliśmy. Nie chcieliśmy. Później pamiętam jeszcze, chyba jak poszedłem do pierwszej klasy, do podstawówki, chodziłem przez rok do pani, do takiego ogniska muzycznego, fantastycznej nauczycielki. No ale to się też szybko skończyło. Ona kończyła już tą karierę nauczycielską, miała chyba 82 lata. No i musiała mnie jako ucznia oddać jakiejś innej pani, która nie miała tej cierpliwości. I pamiętasz, że tą klapę fortepianu rzucała na moje delikatne rączki. Nie mam jej tego za złe, tylko po prostu.
Tak, na szczęście metody edukacji, także tej muzycznej, zmieniły się znacznie od czasu, o którym opowiadasz. I branża zmieniła się również nie do poznania, czytając kolejne stronice i kolejne wspomnienia, szczególnie tych zespołów, z którymi grałeś najgęściej w kalendarzu, czyli najczęściej, najbardziej intensywnie. Mam na myśli przede wszystkim chyba String Connection.
Był taki okres, kiedy graliśmy bardzo dużo.
Opowieści Krzesimira Dębskiego chociażby. No, tych koncertów było od groma i to dla publiczności wielotysięcznej czasami. 200 koncertów w roku potrafiłeś grać?
Tak.
Branża się zmieniła.
Bardzo się zmieniła. Świat się w ogóle zmienił. Graliśmy wtedy rzeczywiście, no ale te takie koncerty dla dużej ilości słuchaczy to były najczęściej na festiwalach lub za granicą, na przykład w Rosji, czyli wtedy w Związku Radzieckim. To był zupełnie inny kraj. Wspaniali ludzie zapraszali nas, przyjeżdżajcie do nas letom, agurcy, budut, tomaty. W każdym razie ze String Connection było dużo koncertów, ale jeszcze więcej graliśmy z Benkiem Maselim i z Jose Torresem. Jako music painters, jako malarze muzyczni, pograliśmy 270 koncertów w ciągu jednego roku. To był rekord nasz. Pamiętam, że rocznie przejeżdżaliśmy około 90 tysięcy kilometrów. Zajeździłem 4 chyba samochody. Nie wiem, ile to było w litrach benzyny, ale przenosiliśmy kilkadziesiąt ton sprzętu, licząc to, dodając te wszystkie kilogramy.
Co musiało się odbić nie tylko oczywiście na kręgosłupie, ale także
na
chociażby na życiu rodzinnym. I o tym także możemy przeczytać
w opowieści mojej żony.
Twojej żony, która jest, myślę, jedną z najpiękniejszych w tej książce. I takich dość szczerych, choć bez żalu, że na przykład przy narodzinach pierwszego z synów byłeś na trasie w Niemczech, kiedy rodził się drugi, musiałeś szybko wracać z Indii. No, rzecz jasna, 270 koncertów w czasie roku odbija się na bardzo, bardzo wielu elementach życia. Mamy dla Państwa jeden egzemplarz książki. Krzysztof Ścierański z basem przez życie pióra Renaty Bednarz. Na łamach tej książki wypowiadają się m.in. Danuta Grechuta, Marek Stryszowski, Janusz Grzywacz, Jacek Kochan, Ula Dudziak, Ewa Bem, Zbyszek Namysłowski, Marek Surzyn. No, tych nazwisk jest chyba tyle, co twoich gitar. Tak. I można by było wymieniać je długo. Ważna informacja. Czy on będzie podpisany?
Oczywiście.
Doskonale.
Bardzo proszę.
roch.siciński@polskieradio.pl. Na ten adres proszę kierować maile z prośbami. Może warto je jakoś uargumentować. A ja mam taką wielką prośbę, czy mógłbyś poza autografem narysować coś naszej słuchaczce bądź
bardzo
słuchaczowi?
Bo to jest ostatnia rzecz. Co się stało? Dzięki tej książce dostrzegłem, że te rysunki moje, skromne, działają bardzo dobrze na ludzi i nawet zamówiłem wczoraj taki kubeczek z takim panem, który śpi. Ten rysunek zatytułowany jest Święty Spokój. I rzeczywiście faceci lubią brać. Planuję, żeby na koszulkach były takie te rysunki, bo one bardzo dobrze działają uspokajająco na facetów.
I ten również rysunek mogą Państwo znaleźć w książce Z basem przez życie. Prace Krzysztofa Ścierańskiego, jego rysunki także robią wrażenie, a to wszystko, jak się zdaje, talent odziedziczony po dziadku, słynnym malarzu, o którym też Państwo przeczytają w tej książce. My już o nim porozmawiać nie zdążymy. Państwa i moim gościem był Krzysztof Ścierański. Dziękuję pięknie.
Dziękuję pięknie.